Dobra. Musimy tylko sprecyzować jeszcze, czy mówimy o związku przedmałżeńskim, czy w małżeństwie? Przedmałżeńskim. Czyli generalnie tak, nikomu nikt nic nie ślubował. Bo to jest bardzo ważne. Związek przedmałżeński to jest generalnie próba bycia razem, patrzenia na siebie, zobaczenia, czy funkcjonujemy w klimacie kompromisu, czy umiemy kochać się, czy umiemy przyjaźnić się. I oczywiście na początku jest zawsze tak, że umiemy. Mamy 1000 tematów, zarąbistych spraw, które możemy sobie omawiać. Godzinami siedzimy na fejsie, godzinami gadamy przez telefon. Każde spotkanie jest fajnym klimatem, w którym nie możemy się rozstać. I to jest normalne na początku dla każdej pary, nie? Która jest gdzieś razem, czy się poznaje. Natomiast problem polega na tym, że od początku musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że kiedy spotykasz kogoś, na kim ci zależy, posłuchaj, jeśli spotykasz kogoś, na kim ci zależy, to przestajesz być sobą. Czyli zaczynasz grać kogoś, kim normalnie nie jesteś. Normalnie walisz śmierdzące skarpety za każdym razem i nie chce ci się ich podnieść, ale jak przyjdzie jakaś dziewczyna, której ci zależy, zasuwasz tymi skarpetami momentalnie do pralki. To nie jesteś ty. Ty byś przy tych śmierdzących skarpetach cały czas spał. By cię to nic nie obchodziło. Ale przychodzi ktoś, na kim ci zależy i ty zaczynasz robić coś, czego dotychczas nie robiłeś. Co jest przeciwne twojej naturze. Lubisz, jak wali, i finał. Ale ona nie lubi, jak wali. Więc posprzątasz to. I tak jest w różnych sytuacjach, w których nagle odkrywasz, że robisz coś, co tak naprawdę nie jest tobą. I dwoje ludzi, którzy spotykają się razem, w tym pierwszym etapie są mistrzami czarowania siebie nawzajem i pokazywania siebie takim, jakim rzeczywiście nie jesteśmy. Rzeczywiście facet, który leży do góry, wiesz, brzuchem kilka godzin przed telewizorem, popijając browara, jak jest w sytuacji takiej, w której poznał dziewczynę, na której mu bardzo zależy, jest w stanie zrobić wszystko, żeby ten bemzol ruszyć, tego browara nie wypić i na przykład pojechać samochodem i odebrać ją z pracy. Na tym etapie ludzie popełniają bardzo dużo błędów w kontekście myślenia, że to jest ten, to jest ta. Nie? Jestem o tym przekonany, że to jest bardzo fajne, to co się dzieje. Natomiast trzeba mieć cały czas oczy otwarte i mieć tą świadomość, że w tym pierwszej fazie, kiedy wchodzę w relację z kimś, ten ktoś nie jest taki, jak mi się wydaje, że jest. Ja również nie jestem taka, jak mi się wydaje, że jestem. Albo jak jestem przekonana, że jestem. I ta faza takiego czarowania siebie nawzajem może trwać kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, do momentu, w którym to uczucie to są procesy biochemiczne w głowie. Gdybyśmy włożyli naszą głowę pod tomograf, tobyśmy zobaczyli rozjarzony płat ciemieniowy procesami biochemicznymi. Czyli to jest coś, co nazywamy zakochaniem czy zauroczeniem. Nie? I w tej fazie naprawdę jesteśmy zdolni robić rzeczy, o których sami byśmy nie posądzali siebie, że jesteśmy zdolni. Ale kiedy ta faza zakochania, czyli te procesy biochemiczne zaczynają wygasać w naszym mózgu, mówię specjalnie bardzo biologicznie i chemicznie, żeby pokazać, że to nie jest nic wspólnego, cokolwiek można nazwać miłością. Pamiętajcie, kochani, że miłość zaczyna się wtedy, kiedy kończy się zakochanie. Miłość zaczyna się wtedy, kiedy kończy się zakochanie. Kiedy zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że już ci przestaje tak zależeć, jak na początku. Kiedy przestajesz już mieć siły do tego, żeby ciągle grać kogoś innego niż nie jesteś. Wtedy, kiedy zaczynasz coraz więcej pokazywać prawdy o sobie, czyli tej najsłabszej swojej strony. Mnóstwo energii na początku tracimy na to, żeby te najsłabsze nasze strony w relacji damsko-męskiej nie pokazywać, nie? Każdy z nas ma ten wielki lęk, że kiedy pokaże prawdę o sobie, to ta druga strona powie nie, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. W związku z tym cały czas udajemy. Cały czas udajemy. Na pewnym etapie to udawanie się zaczyna kończyć, zaczyna wychodzić prawda o nas i ta prawda jest czasami tak druzgocząca, że bardzo często jak się rozmawia z nią czy z nim, przychodzą i mówią: księże, nie spodziewałem się, że on może tak zareagować. Nie spodziewałem się, że ona jest taka, księże. Teraz dopiero otwieram oczy. Zawsze taka była, zawsze taki był. Tylko potrafił fajnie ściemniać. Kiedy jesteśmy zakochani, nam naprawdę na kimś zależy, nie jesteśmy sobą, potrafimy być czarujący. Natomiast kiedy po pewnym czasie przestaje nam tak zależeć, zaczyna wszystko wychodzić. I to będzie wychodzić cały czas, coraz bardziej. Generalnie jak się patrzy na związki małżeńskie obecnie, to z reguły jak jesteś tak 2 lata z kimś, w miarę siebie poznając i kiedy wychodzą te najsłabsze strony czy słabe strony, to pomyśl sobie, że będzie razy 100 gorzej i wtedy podejmij decyzję, czy chcesz być z nim w małżeństwie. Mówię bardzo realnie, jak jest. 1 na 50 par chce poprawiać i inwestuje realnie w swoje małżeństwo po ślubie. Reszta daje sobie totalną labę. I tak jest. Takie są realia. Nie? I teraz wracam do pytania, które postawiłeś. Co robić w sytuacji, kiedy mówisz o kim, żeby ktoś się zmienił, bo ci w sumie zależy na nim, więc chcesz, żeby się zmienił, żeby było wam lepiej, a on tego nie robi. Warto sobie zadać to pytanie, czy to jest ktoś, z kim chcę budować relacje na całe moje życie w małżeństwie. Bo jeśli nie chcę, czyli moja decyzja, kiedy patrzę na tego kogoś, który coraz bardziej mi się odsłania w tych najmniej fajnych rzeczach, w tych najsłabszych stronach, jest tak ważne, żeby mieć dystans i ocenić samego siebie, czy jestem w stanie, jak długo, na ile będę miał siły znosić słabości tego człowieka. Jeśli ja już teraz po prostu chodzę w nerwach i nie daję rady, kiedy widzę słabe strony mojego partnera, partnerki, to nie ma sensu pchać się w małżeństwo. Nie ma sensu. 2. Może być tak, że druga strona bardzo chce się zmienić, ale nie ma sił. Nie potrafi, ale bardzo chce. Na przykład, widzisz, że twój chłopak ma problemy na przykład z psyką, z agresją. Nie daje sobie rady ze swoimi emocjami. Ale bardzo cię kocha. I mówisz mu tak: słuchaj, znam dobrego terapeutę. Znam dobrego psychologa. Słuchaj, spotkaj się z nim. Pójdź na jakąś terapię, żeby uspokoić te emocje. Wychować te emocje. Bo przecież za każdym takim twoim wybuchem ja po prostu czuję się zdruzgotana. Ja wiem, że mnie kochasz. Ale każda awantura i każda kłótnia jest po prostu rozbiciem mojego poczucia bezpieczeństwa całkowicie. I ten ktoś mówi tak: słuchaj, generalnie jak tak to widzisz, to pójdę na jakąś terapię, do jakiegoś psychologa. Będę robić coś z sobą. I widzisz, że ten ktoś naprawdę pracuje, coś chce, chce się zmieniać. Bardzo dobry symptom. Czyli ty teraz pomagasz i wspierasz, bo widzisz, że ktoś naprawdę chce się zmienić, nie? Natomiast jak ktoś wali ściemy i tylko mówi: dobra, dobra, coś tam zrobię, a nic z tym nie robi, nie ma sensu angażować się w ten związek. Bo w małżeństwie będzie razy 100 gorzej do jakiejkolwiek zmiany zachęcić go. Do jakiejkolwiek zmiany. Ale chodzi cały czas o kobietę, tak? Mhm. Cały czas musisz mieć tą świadomość, czy idziesz w kierunku małżeństwa, czy to jest po prostu normalny, luźny związek. Bo widzisz, Bardzo często jest taka sytuacja, w której na przykład dziewczyny w tym przodują. Na przykład modlą się o dobrego męża, nie? Co są codziennie w kościele na przykład. Modlą się o dobrego męża. I poznają jakiegoś kolesia i są przekonane o tym, że to ma być mąż dla nich, nie? Ale Bóg wcale nie powiedział tobie, że to ma być twój przyszły mąż. Mimo tego, że się w nim zakochałaś, że poznałaś fajnego kolesia. Bardzo często Bóg wykorzystuje to, że fajnie jest między nami, po to, żebyś doprowadziła tego kolesia do Jezusa, a nie do siebie. I Bóg często wykorzystuje zakochanie po to, żeby ten ktoś, kto się w tobie zakochał, mógł przez ciebie poznać Jezusa. Bo inaczej, gdyby się nie zakochał, to by nigdy go nie poznał. To nic, słuchajcie, nie ma tutaj znaczenia. To nie ma znaczenia. Nawet jest jeszcze gorzej. Nawet jest jeszcze gorzej. Nie, żartuję oczywiście, ale generalnie o to chodzi, wiecie? Że warto rozeznać wpierw nie to, czy on ma być moim mężem, czy nie, tylko dlaczego Pan Jezus nas spotkał ze sobą. I pierwszą rzeczą, którą trzeba założyć, to to, że spotkał nas ze sobą dlatego, żeby tego kogoś przyciągnąć do swojego serca. A ja mam Panu już pomóc. To jest zupełnie inna sytuacja. Tu mówimy o takiej sytuacji, w której poznajesz kogoś, kto na przykład nie wiesz do końca, czy ma być twoim mężem, czy nie. Ty mówisz, że tak, a Pan Bóg ma inne plany względem niego. A tylko dlatego was spotkał, żeby szczególnie tą osobę przyciągnąć do siebie. Takie jest naczęcie w sytuacjach, gdzie ty jesteś we wspólnocie i poznajesz jakiegoś chłopaka, który jest gdzieś tam z daleka od kościoła. Nie? I ty jesteś przekonana, bo modliłaś się codziennie o dobrego męża, poznałaś go, jejku, Bóg mi daje męża. Nie, koniecznie. Nie? Niekoniecznie tak jest. Widzicie, wszystko trzeba układać według najważniejszego przykazania. Kiedy do Jezusa przychodzą faryzeusze, uczeni w piśmie, pytają go, powiedz Jezu, co jest najważniejsze. Jezus mówi, najważniejsze jest to, żebyś poznał fajną dziewczynę, żebyście się zakochali, żebyście stworzyli zarąbiste małżeństwo, żebyście mogli sobie pojechać na Kanary, żebyście mogli spłacić wszystkie kredyty i żebyś miał taką brykę, nie, że wszyscy inni będą zazdrościć w okolicy. A. Jezus mówi tak, wiesz, co jest najważniejsze? Najważniejsze w życiu jest kochać Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. A drugie jest takie, kochać bliźniego jak siebie samego. Czyli ani bardziej, ani mniej, jak siebie samego. Nie? Cokolwiek byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Ale najważniejsze jest, kochać Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Kiedy masz to cały czas przed oczami, to możesz łatwo zorientować się, czy ten, kogo poznałaś, czy ten, kogo poznałeś, jest od Boga, czy nie. Bo jeśli relacja z Nim powoduje, że przestaje Boga kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej mocy, to nie jest od Boga. Bo tracisz najważniejszą wartość w swoim życiu. Tracisz najważniejszą relację w swoim życiu. Ten ktoś staje się dla ciebie Bogiem. Słuchajcie, to jest proste do zrozumienia w sumie, ale często ludzie nie kumają tego. Zostaliśmy stworzeni przez Boga z sercem, które chce być na maksa kochane i na maksa kochać. Każdy z nas. I Bóg stworzył nasze serca do tego, aby Jego kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Natomiast jak ja nie mam czasu na budowanie relacji z Nim takiej, o jakiej Mu chodzi, o taką intymność, jakiej On pragnie, nie chce mi się, mam 1000 innych ważniejszych rzeczy na głowie, to wtedy muszę tą pustkę tego serca, które tak pragnie kochać i być tak kochane, czymś zapełniać. Więc z reguły, kiedy poznam jakiegoś fajnego kolesia, poznam jakąś fajną dziewczynę, ta dziewczyna zapełnia mi pustkę, która jest tylko i wyłącznie w moim sercu, zarezerwowana dla jedynej relacji w moim życiu, do kochania Jego z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Jak jednak nie mam czasu na budowanie takiej relacji z Nim, to przerzucam ją na drugiego człowieka. I człowiek staje się kimś, kogo zaczynam kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Czyli kochać go jak Boga. I z tym przykazaniem związane jest przekleństwo. Nawet do trzeciego i czwartego pokolenia. Czyli ubóstwienie człowieka w związku, kiedy człowiek jest dla mnie najważniejszy, jest kolejną potworną pomyłką i papierkiem lakmusowym mówiącym o tym, że ten związek nie podoba się Bogu, nie będzie miał błogosławieństwa. Wiesz, jeśli twoja relacja z chłopakiem, który zaciąga ciebie do łóżka, pomimo tego, że mówi, że cię kocha i szanuje, ale dla niego seks jest najważniejszy i ty tracisz Boga, żeby pójść się przespać z chłopakiem, to nie jest to od Boga. Ta relacja, rozumiesz? Ale często uczucie, a inaczej, kiedy wejdziemy głęboko, co się kryje za uczuciem i zobaczymy, że to jest lęk przed tym, żeby go nie stracić, bo największym moim lękiem jest to, żebym nie była sama, to zobaczysz, kto tak naprawdę pociąga za te sznurki w tym związku. I nie mów, że to jest miłość, dlatego nie możesz odejść. To jest lęk przed tym, żeby nie być samą. Więc lepiej z tym kolesiem, niż z żadnym. To jest okej. Może tak być, oczywiście, że tak może być, że kobieta zaciąga. Ale ona w swojej rzeczywiście takiej troszeczkę naiwności zaciąga przede wszystkim po to, że ma wielkie deficyty czułości. Zaciąga też po to, żeby dać chłopakowi to, o czym ona myśli, że on najbardziej chce. Tak jest od początku świata, wiecie? Faceci posługują się miłością, żeby dostać seks, a kobiety posługują się seksem, żeby dostać miłość. I się wywalamy na tym strasznie. Natomiast bardzo ważne jest, dzieci, naprawdę, to wam mówię, zostawiam wam to na sercu. Wszystko jest związane przede wszystkim z naszym życiem tu na ziemi, aby zbudować najbardziej intymną, najbardziej zarąbistą relację z Bogiem. Po to On nas stworzył, dla siebie. Żyjemy każdego dnia, każdej sekundy dla Niego. Umieramy, jak mówi święty Paweł, dla Niego. Będziemy żyć całą wieczność dla Niego. Pojawiliśmy się na tym świecie, aby zbudować najbardziej intymną relację z kimś, kto kocha mnie szaleńczą miłością, jaką nikt inny mnie tutaj na ziemi z ludzików nie pokocha. I wszystko to, co nie pozwala mi budować tej relacji, jest rywalem i może być niebezpieczeństwem dla mojego zbawienia. Nawet jeśli to jest drugi człowiek, który staje się dla mnie Bogiem. Wiecie, ile takich było sytuacji, gdzie rozmawiałem z płaczącymi historycznie często kobietami, których mężowie odeszli z kochanką. I pytam, czy kochałaś go? Mówi, księże, całym sercem. On był moim całym życiem. No i dlatego odszedł. Bo całym sercem, całym życiem ma być dla nas relacja z tym, który kocha nas najbardziej, a nie z człowiekiem. Dopiero siłą tej miłości mogę kochać drugiego człowieka w wolny sposób. Co to znaczy w wolny sposób? To znaczy, że jeśli w relacji z Bogiem, którego staram się każdego dnia kochać z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, w tej relacji dostaję wszystko to, co najpiękniejsze. Poczucie bezpieczeństwa, miłość, akceptację. Wiem, że choćbym upadał na gębę, zarył mordą, to i tak będzie mnie na maksa kochał. I z tej relacji mam poczucie totalne bezpieczeństwa i totalnego kochania. To dopiero wtedy mogę kochać drugiego człowieka w wolności. Bo nie będę tego drugiego człowieka ściągał oczekiwań, które może tylko i wyłącznie wypełnić Bóg. Przygotowuję narzeczonych do ślubu. Pytam, jakie masz oczekiwania względem twojego przyszłego męża? Proszę księdza, chciałbym, żeby bardzo mnie kochał, żeby miał dla mnie zawsze czas, żeby dawał mi poczucie bezpieczeństwa, żebym zawsze mogła być przy nim, a on przy mnie. Chciałbym bardzo, żeby był bardzo romantyczny dla mnie, żeby był delikatny, żeby mnie zawsze potrafił wysłuchać, żeby zawsze miał otwarte ramiona, żeby mogła skryć się z różnymi problemami. Ja mówię, ej dziewczynko, o kim ty mówisz? O Bogu czy o człowieku? Widzicie, to jest duży problem. Wy macie, kochane dziewczęta, oczekiwania względem faceta nierealne. Patrzycie w swoje serce, patrzycie w wasze marzenia i wasze oczekiwania, nie wiedząc o tym, że te oczekiwania i te wasze serca są zbudowane przez Boga, żeby tylko On mógł je wypełnić. A wy chcecie, żeby facet wypełnił. Te oczekiwania zwalacie na Niego, On biedny zaczyna się dusić, gubić, robi wielkie oczy i mówi, dziewczyno, co ty ode mnie chcesz już? Ja już nie mam siły spełniać twoich oczekiwań. O co ci chodzi? Ile razy tak jest? Biedne dziewczęta pomyliły oczekiwania, które może dać im tylko Bóg w relacji z nimi, ale że ubóstwiły chłopaka, to te oczekiwania na Boga przerzuciły na chłopaka. I mówi, ty bądź dla mnie tym i dawaj mi to, co może dać mi tylko Bóg. Rozumiecie te zależności? To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo jak to się poukłada w głowie, to wtedy można naprawdę fajnie wchodzić w relacje. Ale jak nie masz poukładane tego w głowie, to po prostu będziemy wymagać od siebie horrendalnych rzeczy, nieprawdopodobnych oczekiwań. Ona będzie non-stop sfrustrowana, że on nie daje jej tego, czego ona chce od niego. On będzie wkurzony, że robi wszystko na swoim poziomie, sam siebie nie przeskoczy i mówi, o co jej jeszcze chodzi. I to jest jeden wielki problem zawsze. Czyli to jest ta sprawa duchowa. Zobacz, ile na jedno pytanie odpowiedzi. To jest ta jedna sprawa duchowa. Druga, wynikająca z niej, niesłychanie też ważna, to kwestia zrozumienia tego, że my naprawdę bardzo się różnimy między sobą. I to, co dla nas na początku jest naturalne, po pewnym czasie w relacji staje się bardzo trudne. Na przykład, jak jesteś zakochany, to naturalną rzeczą jest to, że cały czas chcesz przytulać swoją kobietę. I to jest dla ciebie naturalne. Ale jak już nie jesteś zakochany, a jak już są jakieś scysje między wami, kłótnie, awantury, to ostatnią rzeczą, jaką chcesz, to jest przytulić twoją kobietę. Coś, co jeszcze kilka miesięcy temu było bardzo naturalne dla ciebie, teraz jest najbardziej nienaturalną rzeczą, odpychającą cię. Wolisz oczywiście przytulać wszystkie inne, które mijasz na ulicy, te najładniejsze szczególnie, ale już nie swoją kobietę.
Mhm.
Poczekaj. Teraz jakby nie mówimy o zakochaniu, mówimy o czymś, co nas różni. W naturalny sposób w tym czasie również komunikujemy o różnych tematach, różnych sprawach. Potrafimy ze sobą rozmawiać godzinami. Ale naszą naturą męską, uwierzcie mi, naszą naturą męską dziewczyny wcale nie jest umiejętność nieustannego okazywania czułości, adoracji swojej kobiety. To nie jest nasza męska natura. To jest coś, co my musimy się po pewnym czasie w relacji codziennie uczyć i na siłę przezwyciężać. Co dla was oczywiście jest totalnym szokiem. Jeśli ty masz na siłę zmuszać się, żeby mnie przytulać, to wolałbym, żebyś mnie nie przytulał. Kompletna paranoja. Dla mężczyzny okazywanie czułości cały czas, nieustannie, z roku na rok swojej kobiecie jest nienaturalne. Dla kobiety jest nienaturalne okazywanie szacunku dla swojego mężczyzny. Na początku, jak jesteście zakochani, jest super. Co chwilę go chwalisz, jesteś dumna. Słuchaj, mój wojowniku, mój władco, cudownie to zrobiłeś, nie? Jesteś rewelacyjny, kurka, jak ty się wspaniale zachowałeś. Jejku, jesteś facetem moich marzeń. Po 5 latach w związku czy w małżeństwie okazuje się, że wypowiedzenie najmniejszej pochwały w kierunku twojego męża graniczy z cudem. To jest nienaturalne dla ciebie. Nienaturalne. I teraz na dobrą sprawę te nienaturalności musimy przezwyciężać każdego dnia, aby stały się naturalne. Oczywiście kobieta bardzo chce być przytulana. Nawet jak mówić, że nie chce, to chce. Dla faceta ten komunikat jest niezrozumiały. Na przykład się pokłócicie. Tak naprawdę się pokłócicie. I ty chcesz ją przytulić. Ona, bierz te łapy, odejdź ode mnie. Co mówi tym komunikatem? Masz mnie wziąć w ramiona jak niedźwiedź i nie puszczać, dopóki się nie uspokoję. To uspokojenie z reguły jest związane z rykiem. Płacz i tak dalej. Że jak zaczyna płakać w twoich ramionach, to już jest dobrze. To właśnie o to chodzi. Już jest faza uspokajania. Natomiast facet często w swojej dumie mówi, jak nie chcesz, to nie. To są te proste rzeczy, gdzie komunikujemy coś, co jest nienaturalne dla nas. Chcemy przezwyciężyć to, a druga strona robi focha i mówi nie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że dotyk w relacji daje poczucie bezpieczeństwa. Jest pierwszym komunikatem miłości. Zobacz, kobieta, zanim da się dotknąć, musi mieć przypływ czułości do swojego mężczyzny. Jak jakiś dłuższy czas kultywuje w swoim sercu negatywne uczucia do niego, bardzo szybko się dystansuje. W dotyku, w seksie, w każdej bliskości dystansuje się, jeśli nie czuje poczucia bezpieczeństwa, ponieważ w tej relacji ma dużo negatywnych uczuć. Mężczyźni często, myślę teraz już konkretnie w małżeństwie, bardzo cierpią z tego powodu, ponieważ nie umieją okazywać takiej czułości, jaką chciałaby mieć żona, ale mają ochotę na cowieczorny seks. Problemy w okazywaniu czułości powodują to, że żona nie ma żadnej ochoty na seks. Jest problem duży. Co dalej? Co w takim wypadku robić? Wbrew pozorom to są problemy bardzo częstych małżeństw, występujące niesłychanie często. Wiecie, dla mnie był szok, kiedy zacząłem pracować z małżeństwami i tak w takich małżeństwach młodych, do 5., 10. roku małżeństwa, okazywało się, że często średnią uprawiania seksu, współżycia w małżeństwie to jest 1-2 w miesiącu. Kiedy wydawało się dla nich, kiedy brali ślub, że będą się spóźniali codziennie do pracy, bo nie będą mogli wyjść z łóżka. I bardzo szybko okazuje się, że współżycie seksualne wcale nie jest tym, co umacnia naszą miłość. Co więcej, staje się problemem kłótni, awantur i dystansowania się między sobą. Jak to przezwyciężać? Kobieta musi wiedzieć o tym, że jest jedną wielką emocją. I od emocji w jej sercu zależy, czy będzie czuła się bezpiecznie i czy otworzy swoje ciało na swojego mężczyznę, czy nie. Bardzo często jest tak, że musi nad tym bardzo konkretnie pracować. Na przykład, kiedy wraca twój mąż z pracy, a masz w sercu niefajne uczucia na jego temat i wiesz, że to może być kolejny dzień, w którym będzie sfochowana. Kolejny dzień, w którym on przyjdzie, nie za wiele powie, zamknie się w pokoju i ty znowu poczujesz się odrzucona. I tysiące pytań, wątpliwości, czy on mnie jeszcze kocha. A to jest jego po prostu samoobrona, żeby się nie kłócić z tobą. Woli zamknąć się w pokoju, nic nie robić. A ty już masz tysiące myśli, widocznie ma kochankę. Te uczucia, to jest nieprawdopodobne, jak kobiety potrafią się nakręcać. Jakie scenariusze wychodzą z ich głowy po 5-minutowym nakręcaniu się, to jest, słuchajcie, w ciągu 1 minuty kobieta myśli, około 3000 myśli ma w głowie, w ciągu 1 minuty. Ty wyobrażasz sobie, co się dzieje pod tą czachą? Na 1 minutę 3000 myśli? Co tam się musi dziać? W którym kierunku te myśli idą? A to, jak myślisz, wywołuje uczucia. Bo jeśli ja zaczynam myśleć na przykład o moim mężu, że nie powiedział mi dzisiaj kocham cię, albo tak dziwnie patrzy, albo coś, co to może znaczyć? Jejku, może kogoś mieć. Dlaczego może kogoś mieć? Ale dlaczego? Przecież zaraz, wychodził wtedy z psem. Ciekawe, z komórką wychodził? Z komórką wychodził. O kurczę, muszę sprawdzić komórkę. Dlaczego on chowa tą komórkę w kieszeni? Boi się pewnie, że ma romans. Na 100% ma romans. Jejku, i z jednego jakiegoś, to, że źle spojrzał albo nie powiedział dzisiaj kocham cię, może wyjść cały scenariusz, który powoduje w sercu momentalny dystans, lęk, strach i ręce precz. Dlatego jest tak ważne, aby kobieta zrozumiała, że to jest jej problem. Zbyt dużo myśli, które diabeł potrafi świetnie wykorzystać przeciwko temu, komu ślubowałaś miłość. Naprawdę. Dlatego tak ważne jest, kiedy na przykład taki mąż przychodzi z pracy, a ty masz negatywne uczucia w sercu. Wiesz, że zaraz przyjdzie do domu. Poświęć. Możesz robić przecież wiele rzeczy. Wy macie podzielną uwagę. Przy tym garku, przy tych innych rzeczach, które robisz na obiad. Poświęć 10 minut na to, aby zacząć wspominać, bo kraina zakochanych to jest kraina wspomnień. Zacząć wspominać najpiękniejsze momenty, które razem spędziliście. Najfajniejsze wydarzenia. Najcieplejsze sceny. Wszystko to, co rozgrzeje twoje serce i spowoduje, że uczucia zaczną się zmieniać. To jest bardzo ważne. 10 minut poświęć na to, żeby przypominać sobie najwspanialsze chwile, które spędzałaś ze swoim chłopakiem, który teraz jest twoim mężem. I zobaczysz, że z biegiem minut takiego przypominania sobie zacznie zmieniać się twoja relacja serca do tego, który za chwilę ma przyjść do domu. Prosta, w cudzysłowie, technika, ale bardzo skuteczna dla kobiet. Kiedy rozmawia się z kobietą w kryzysie małżeńskim, ona nie jest w stanie przypomnieć sobie jednej dobrej rzeczy u swojego męża. Jednej dobrej rzeczy. Wszystko jest źle. Zawsze było beznadziejnie. Nigdy nie zrobił tego. Nie? Zawsze, nigdy. Cały czas wszystko jest źle. Dlatego przypominanie sobie dla kobiety fajnych momentów w relacji ze swoim mężem jest dla niej najtrudniejszą pokutą, którą się zadaje w czasie spowiedzi, kiedy się tak coś słyszy. Wypisz 10 fajnych rzeczy, które spędziliście razem, po prostu podziękuj za nie Bogu. Siedzi nad tą kartką godzinami, nie może wymyśleć. Ale kiedy ten mąż wróci z pracy z kwiatami, przeprosi, ukorzy się, powie przepraszam cię za wszystko, nagle się wszystko otwiera w sercu, najwspanialsze wspomnienia i potrafi wypisać 100 fajnych rzeczy, które z nim spędziła. To jest fenomenalne, co się dzieje u kobiety w sercu. Więc praca nad uczuciami jest najważniejsza dla kobiety. Tak w przygotowaniu do małżeństwa, jak i szczególnie w małżeństwie. 2. Systematyczne odcinanie myśli, które prowadzą do scenariuszy katastroficznych. Katastroficznych. I to jest bardzo trudne. Zobaczcie, że Matka Boża, która odwróciła przekleństwo grzechu pierworodnego w błogosławieństwo, Słowo Boże mówi o tym, że ona nieustannie rozważała wydarzenia, słowa z życia Jezusa. Matka Boża nie była kobietą, która rozważała, co Józek teraz miał na myśli, mówiąc to i to. Dlaczego jak przyszedł z roboty, z warsztatu, to nie odłożył tego narzędzia tutaj, tylko tutaj? Dlaczego tak się zachowuje? Znowu się nie umył. Kurka. Nie. Ona cały czas rozważała to, co Jezus zrobił, powiedział. To jest bardzo ważne dla kobiet. Odwracać te katastroficzne scenariusze, gdzie pojawia się tysiąc różnych myśli, można tylko wtedy, kiedy przestaniesz koncentrować się na analizowaniu i rozwalaniu na części pierwsze zachowań twojego faceta czy twojego męża, a skoncentrujesz się na kontemplacji zachowania słów Jezusa. I to powinna być twoja bardzo konkretna, codzienna modlitwa. Mówienie również stop w pewnym momencie, kiedy widzisz, że już się wkręcasz w scenariusze, w rzeczy, w sytuacje, w uczucia, które są już kompletnym odjazdem, które już nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To jest trudne, ale nad tym trzeba pracować. Faceci muszą pracować nad nieustanną umiejętnością poświęcania się. Czyli przełamywania swego egoizmu, który jest w nas bardzo zakodowany. Kiedy mówię na przykład, przychodzą nieraz takie sytuacje, że mężczyźni i kobiety przygotowujące się do małżeństwa, na przykład ona czeka na tego jednego jedynego, on czeka na tą jedną jedyną. Rozmawiam z facetami. Księże, bardzo chciałbym założyć już rodzinę, ale lata mijają, nie znalazłem jeszcze takiej, która by mi odpowiadała, nie? Modlę się do Boga, żeby dał mi dobrą żonę, ale jakoś warto wtedy na przykład przeanalizować sobie to, czy ja jestem przygotowany do tego, aby Bóg dał mi swoją córkę za żonę. Czy gdybym ja miał córkę, którą kocham na maksa, czy oddałbym ją w ręce kogoś, kto wygląda, zachowuje się jak ja? Pytam, człowieku, siedzisz w komputerze godzinami. Mieszkasz z mamusią. Mamusia ci zrobi obiadek, mamusia ci wypierze ciuchy. Idziesz do pracy, w pracy generalnie bimbasz, kumple, browarek, komputerek, siłka. Powiedz mi, kiedy Bóg patrzy z góry na ciebie i widzi twoje przygotowanie się do małżeństwa, to co mówi na ten temat? Czy on widzi, że ty naprawdę poważnie walczysz ze swoim egoizmem, ze swoim lenistwem, aby przygotować się do małżeństwa? Bo chcesz wziąć pełną odpowiedzialność za swoją kobietę, którą Bóg ci da jako swoją córkę. Jak to robić? Przede wszystkim nieustannie łamać swój egoizm rozleniwiały. Bardzo często mówię mężczyznom, żeby zaczęli od prostych rzeczy. Żeby na przykład zaczęli wstawać w nocy na 10 minut. I żeby ten czas wykorzystali na modlitwę nie tylko za swoją przyszłą żonę, ale za swoje przyszłe dziecko. Aby ten czas, na przykład wstawania w nocy na 30 minut, był czasem przygotowania się do tego, że być może za kilka lat będziesz wstawał do swojego dziecka, bo twoja żona będzie już tak zmęczona, że będzie prosiła cię, błagała, żebyś ty wstawał w nocy, a jutro będziesz musiał iść do pracy, w kolejny dzień rano do pracy i teraz będziesz mówił, nie, ja jestem zbyt zmęczony potem w pracy, nie będę wstawał do dziecka. Ale to jest twój obowiązek wstawać do dziecka, tak samo jak twoja żona. Żeby ona też mogła odpocząć, a ty będziesz nieprzygotowany. Jesteś w domu, patrzysz, twoja mama obiera ziemniaki, zasuwa przy wszystkich tych sprawach związanych z domem, a ty siedzisz przy kąpie. No fajnie, że siedzisz przy kąpie, ale za kilka lat będzie taka sama sytuacja, że będziesz wracał z pracy, a twoja żona będzie cię prosić, słuchaj, zaopiekuj się dzieciaczkami, wynieś śmieci, pozmywaj naczynia, pomóż mi w praniu. A ty powiesz, jestem nieprzygotowany do tego, bo całe lata siedziałem przy kąpie, jak wracałem z pracy. Nie oczekuj, że to się teraz zmienię, nie? Bóg patrzy z góry na ciebie i widzi, czy ty się naprawdę przygotowujesz, czy nie. Kobieto, jeśli ty o każdy problem robisz focha, no to jak ty jesteś przygotowana do małżeństwa? Który z tobą wytrzyma? Panuj nad emocjami. Ucz się przebaczać. Ucz się zmieniać emocje twojego serca. Żeby tych fochów było coraz mniej. Bóg naprawdę jest gotowy dać ci ukochaną swoją córeczkę, wspaniałego męża dla ciebie. Ale czy jesteś gotowy, żeby nie schrzanić jej czy jemu życia? Czy jesteś gotowy na to, żeby naprawdę kochać, a nie ranić każdego dnia? Żeby budować bliskość, a nie dystansować przez swoje wady, lenistwo, egoizm, foch i tak dalej? Co robisz, przygotowując się? To są bardzo ważne sprawy, wiecie? Trochę tak się dziwię, powiem wam szczerze, tak osobiście. Nikt tego nie nagrywa, co? Że na przykład do kapłaństwa 6 lat trzeba się przygotowywać, nie? Zanim podejmiesz decyzję. I w ciągu tych 6 lat, przynajmniej w naszym zakonie salezjańskim, masz mnóstwo różnych sytuacji, w których z siebie, żeby zobaczyć dokładnie, czy to jest to, co chcesz robić przez całe życie. Czy się nadajesz do tego? Badasz swoje serce, badasz swoje siły, badasz swoją moc i mówisz, dam radę, czy nie dam rady? Chcę to robić całe życie, czy nie? Czy naprawdę jestem do tego stworzony, czy nie? I rzeczywiście najprościej byłoby w kontekście małżeństwa powiedzieć, że zamieszkać wtedy na 2-3 lata z kimś i zobaczyć, czy ten ktoś i ja nadajemy się dla siebie, czy nie. Jestem zbyt głupi, żeby tutaj rozwiązać tą sytuację, bo ona w pewien sposób dużo by powiedziała, prawda? O tym, czy się nadajemy dla siebie, czy nie. Często niestety jesteśmy w wielkim ryzyku, wychodząc za kogoś za mąż, żeniąc się z kimś, kogo tak naprawdę nie znamy do końca, bo nie mieszkamy 24h na dobę, po okresie zakochania, kiedy już te emocje zakochania mijają. Ale wracając do tego, co przed chwilą mówiłem, bardzo widać, czy ktoś naprawdę pracuje nad sobą, przygotowując się do małżeństwa. Bardzo często widać to z zewnątrz. Jak masz normalne, fajne, zaufane przyjaciółki, masz fajnych, zaufanych przyjaciół, oni patrzą z zewnątrz, z dystansu, bez emocji i bardzo dużo widzą. Zaufaj ich zdaniu. Bardzo dużo widzą. Wiecie, ciekawe jest to, że nie zawsze tak jest, ale często tak bywa, że relacja chłopaka z jego mamą będzie odbiciem relacji z tobą, kiedy minie zakochanie. Zobacz, jak twój chłopak odnosi się do swojej mamy. Jak ją kocha, jakim szacunkiem darzy, jak z nią rozmawia. Relacja córki ze swoim ojcem będzie bardzo często odbiciem relacji potem ze swoim mężem. Na przykład dojrzewasz, masz 18-20 lat, masz swój świat, czasami kompletnie crazy, i napięcia ze swoim ojcem, kompletnie nie porozumiecie, nie potraficie się porozumieć, kłótnie, awantury, trzaskanie drzwiami, zamykanie się, ojciec załamany, ty załamana, ojciec wściekły, ty wściekła. Czy wiesz, że dokładnie tak samo będzie w twoim małżeństwie z twoim mężem? Świat mężczyzny jest kompletnie inny od twojego świata. Ty jako córka masz możliwość zgłębiania tajemnic pokręconej męskiej psychiki już od początku w relacji z twoim tatą. To nie będzie tak, że z twoim ojcem się nie dogadujesz, bo jest kompletnie jakiś zwariowany, nie wiadomo, co mu chodzi i tak dalej, a potem będziesz miała świetną panoramę, plan cały i umiejętność rozmawiania z twoim mężem. Nie, to jest taki sam facet jak twój ojciec. Ma taką samą psychę, takie same mechanizmy reagowania. Więc jeśli nie potrafisz ze swoim tatą teraz dojść do ładu, umieć rozmawiać, uspokajać sytuację, tłumaczyć. To nie będzie tak, że pstrykniesz i ze swoim mężem po zakochaniu się, jak to minie, zaczniesz świetnie rozmawiać, komunikować i wszystko będziecie nawzajem się rozumieć. Nie, tak nie będzie. Komunikacja w ogóle jest wielkim tematem, który powinien być nieustannie zgłębiany w małżeństwie. Nie bójcie się kupować dobrych, fajnych książek na temat komunikacji w małżeństwie. Nie bójcie się podtrywać te małżeństwa, które fajnie funkcjonują w komunikowaniu się. Facet zawsze będzie miał problem z mówieniem najprostszych komunikatów. Będzie wracał z pracy, żona będzie pytała, jak tam było w pracy. A fajnie. No ale co fajnie? Co, spotkałeś kogoś, rozmawiałeś z szefem, jak tam... No nie, no fajnie było. Jak byliście zakochani, to mogło się opowiadać 3 godziny, jak było przez godzinę w pracy. Ale jak już nie jesteś zakochany, to kończysz na fajnie. My mężczyźni musimy zrozumieć, że kobieta traci poczucie bezpieczeństwa w momencie, w którym my nie chcemy z nią rozmawiać. Jeśli to wiesz, to będziesz pracował nad tym, żeby powiedzieć jeszcze kilka zdań oprócz fajnie. To jest bardzo ważna wskazówka. Kobieta zaczyna się gubić w relacji, kiedy ty przestajesz z nią rozmawiać. Szczególnie na tematy głębsze. Bo na takie powierzchowne to cały czas rozmawiamy, na głębsze. Już ci się nie chce o tym rozmawiać. Facet musi się cały czas do tego zmuszać, przymuszać, przezwyciężać. Opowiada jej najprostsze rzeczy. No, było fajnie w pracy, wiesz? Miałem tutaj po prawej stronie młotek, przestawiłem go na lewą stronę, wiesz? Żebym miał bliżej do lewej ręki, bo chciałem tą lewą ręką przybić gwoździa do deski, która była w sumie tam. Wiesz, poszedłem po tą deskę, przyniosłem ją bliżej, żeby tak daleko w sumie potem drugi raz nie chodzić i przybiłem ją tak. Kompletny bzdet, co opowiadasz. Ale ona już jest szczęśliwa, rozumiesz? Ona już jest szczęśliwa, bo komunikuje z tobą, bo jest w relacji. Dla kobiety relacja to jest rozmowa i bezpieczeństwo w relacji to jest nieustanna rozmowa. Z drugiej strony kobiety muszą też wiedzieć, że dla faceta wykrztuszenie więcej niż jedno zdanie jest naprawdę przezwyciężaniem siebie i docencie to. Docencie to bardzo. Takich rzeczy, słuchajcie, jest bardzo dużo, nad którymi trzeba nieustannie pracować. Reset po pracy, z domu, jadąc do domu. Bardzo ważna sprawa. Nigdy o pracy po pracy. Kiedy przyjeżdżasz do domu, to jest twój dom. Zobaczcie, że te wieczorne godziny 3-4 każdego dnia są kluczowymi dla budowania waszego małżeństwa. I zobaczcie teraz taki paradoks. Z reguły jest tak, że my w pracy jesteśmy najlepszą wersją samych siebie. Do pracy się umalujesz, zrobisz się ekstra, idziesz do pracy, ta musi być przebojowa, uśmiechnięta, rewelacyjna, nie? Faceci w pracy dokładnie tacy sami muszą być. Będziesz łajzą, to cię wyrzucą z roboty. Więc w pracy jesteśmy najlepszą wersją samych siebie. I teraz przychodzisz do domu i patrzysz. Ta twoja piękna kobieta, która wychodziła pięknie ubrana, wymalowana do pracy, w domu włosy już w nieładzie, jakiś tam fartuch, wiesz, wrzeszczy, krzyczy, coś jej nie pasuje ciągle. I zaczynasz sobie myśleć, kurczę, a Anka w robocie, jaka fajna, jak się nam fajnie gada, jaka zadbana, jak ona ładnie pachnie, kurczę, jak nam się świetnie gada. I patrzysz na tą żonę, gderającą po przyjściu z roboty i patrzysz sobie w sercu na Ankę. Żona, Anka, żona, Anka. I zaczyna dziać się coś niedobrego. I tak samo ty masz najlepszą wersją rozwojową siebie w pracy, najlepszą wersję rozwojową różnych facetów, z którymi pracujesz w robocie. Wracasz do domu i widzisz swojego w podkoszulce białej męża siedzącego przed kompem, powalającego drugiego czy trzeciego browarka i mówisz, co to za nieodpowiedzialny typ. A Zbyszek w robocie, jak się przejmuje wszystkim, jaki jest grzeczny, kulturalny, jak mu zależy na rozwoju firmy, jaki odpowiedzialny. A ten mój? Dlatego to, na co zwracam uwagę, to to, że musimy być najlepszą wersją rozwojową w te 3, 4, 5 godzin, kiedy jesteśmy z pracy w domu. Bo to buduje relacje, to buduje prawdziwe, naprawdę odniesienia do siebie. Ale nie zrobisz tego bez Jezusa, bo nie będziesz miał siły. Po całym dniu w robocie ostatnią rzeczą, o jakiej marzysz, to jest to, żeby pomagać twojej żonie w kuchni, żeby zająć się dziećmi, żeby wynieść naczynia, żeby ją wziąć w ramiona, przytulić i rozmawiać przez 3 godziny o tym, co było w robocie. Ostatnia rzecz. Ale to musi stać się pierwszą rzeczą, najważniejszą. Kiedy wracasz po robocie żono do domu, pamiętaj, ty jesteś jedną wielką emocją i dla ciebie będzie o wiele trudniej nie przynieść pracy do domu. W związku z tym w tym zmęczeniu bardzo łatwo zacząć po prostu strzelać jak z karabinu maszynowego do swojego męża. I wiesz, wracając z pracy, że teraz te 4-5 godzin musisz być właśnie w domu najfajniejszą mamą, najlepszą żoną dla twojego męża, dla twoich dzieci. Skąd weźmiesz siły? Nie da rady się spiąć, może na tydzień, może na 2, a potem pękniesz. Skąd brać siłę? Żeby być najlepszą wersją dla mojego męża, a nie dla Zbyszka. Najlepszą wersją dla mojej żony, a nie dla Anki. Skąd brać siłę? Tylko tutaj. Tylko tutaj. Tylko z różańcem w ręku nieustannie. Jedziesz do pracy, wracasz z pracy do domu. Nie słuchaj tego radia, tych wszystkich piosenek. Posłuchasz kiedy indziej. Teraz wiesz, że za 30 minut, a jesteś zmęczony na maksa, za 30 minut otworzą się drzwi twojego domu i twoja żona będzie patrzeć w twoje oczy i będzie błagać cię, prosić, bądź ze mną, pomóż mi teraz. A ty powiesz, nie mam sił. Twoje dzieci wyskoczą, skoczą ci na siłę, tatusiu, chodź się z nami pobawić, chodź z nami, zrób lekcję. To już nie, dajcie mi spokój, kurka. Skąd brać siłę? Zamiast słuchać tego radia, wracając z pracy do domu, weź, odmów różaniec. Naprawdę. Żona nie zrobi nic złego. Pochwali cię tylko za to. Jeśli zamiast pracy prosto do domu, naprawdę wyjdziesz na te 15 minut do kościoła, siądziesz sobie przy Panu Jezusie, powiesz, Jezu, chcę być teraz najwspanialszym tatą dla moich dzieci. Chcę cały czas podtrzymywać to marzenie mojej żony, kiedy patrzyła na mnie i mówi, to jest mój wymarzony facet. On jest moim mężem. Chcę, żeby dzisiejszego wieczoru znowu na mnie patrzyła tak, jak wtedy, kiedy stawaliśmy być może do ślubu, kiedy byliśmy w sobie zakochani. Żebym dał jej to, czego ona marzy, abym jej dał. Jezu, siadam teraz przy Tobie i proszę Cię, resetuj mnie z tego całego zmęczenia w pracy. Resetuj mnie z tego wszystkiego, co jest we mnie nagromadzone. I daj mi siłę, abym kochał moją żonę dzisiaj. Abym poświęcił się dla niej. Poświęcił się dla dzieci. Daj mi siłę. I siedzisz te 15 minut, te 30 minut i po prostu pozwalasz się Bogu transformować, generować nową mocą, mocą Jego miłości do Ciebie, mocą Jego miłości do Twojej żony, mocą Jego miłości do Twoich dzieci. Tymi kilkunastoma minutami wygrywa się często małżeństwo. I brakiem tych kilkunastu minut często się małżeństwo przegrywa. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Dobrze, kochani, pomodlimy się jeszcze na końcu, co? I kończymy. Są to jakieś małżeństwa? Narzeczeni. A są tu samotni? Jeszcze? Marzący o kimś? To chodźcie, wpierw samotni. Ci, którzy gdzieś tam w sercu tęsknią za tym jednym, za tą jedną. Chodźcie. Ojejku. Ilu was jest? Klęknijcie ładnie takim półkolem przy Panu Jezusie tam. Księże Piotrze, tęsknię za tą jedną, jedyną. Chodź. Pomodlimy się teraz za każdego z was. Króciutko. Wy w swoim sercu powieście wasze pragnienia Jezusowi. A my będziemy z księdzem Piotrem króciutko modlić się nad wami. Nie o to, żebyście kogoś fajnego poznali, ale po to i o to, żebyście mieli męstwo, odwagę i determinację do takiej zmiany w sobie, że będziecie gotowi na to, żeby kogoś pokochać, a nie poranić. Okej? Wyraźcie wasze pragnienie Jezusowi w swoim sercu, w ciszy. Może tutaj ksiądz Piotr z tej strony, ja z drugiej. Panie, prosimy Cię o Twoją szczególną moc odwagi, męstwa, determinacji w zmianach, które przyniosą przełom w naszym życiu, które będą przygotowywać każdego z nas do bycia jak najwspanialszym mężem, jak najwspanialszą żoną, zdolną do heroicznych poświęceń, zdolną do prawdziwej miłości. Panie, łam w nas ducha lenistwa, ducha egoizmu, ducha szukania ciągłych przyjemności kosztem braku poświęcenia się. Wkładaj w nasze serca pragnienie, aby być jak najlepszą wersją rozwojową, jak najlepszą wersją męża, żony, dla mojego męża, dla mojej żony. Duchu Święty, pokaż nam nasze słabe strony, które może już zaakceptowaliśmy i nie chcemy nad nimi pracować. A one stanowią główną przeszkodę do tego, że nie potrafimy i nie umiemy kochać. Te wszystkie nasze niemoce, słabości wypełnij swoją mocą. Proszę Cię, Duchu Święty, o to największe pragnienie i najważniejsze w naszym życiu, żebyśmy całkowicie skoncentrowali się każdego dnia na budowaniu najważniejszej relacji z Tobą, z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy. Matko Boża, Matko pięknej miłości, Ciebie szczególnie prosimy o to, abyśmy wiedzieli w sercu, będąc w takiej pięknej intymności z Tobą, kiedy kogoś poznamy, czy on jest dla mnie, czy nie jest dla mnie. Matko Boża, żebyśmy wiedzieli dokładnie, żebyśmy się nie pomylili, bo to jest jedna decyzja na całe życie. Duchu Święty, prosimy Cię też, abyś uwalniał nas ze wszystkich lęków przed podjęciem decyzji na całe życie. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś wlał w nasze serca łaskę przebaczenia wszystkim tym, z którymi byliśmy wcześniej w relacjach, a którzy nas poranili. Abyśmy całkowicie wszystko im przebaczyli. Duchu Święty, prosimy Cię, jeśli kogoś zraniliśmy i poraniliśmy, zniszczyliśmy w relacji z nami, to chcemy podjąć pokutę. Modlitwę, post, wynagrodzenie za to, że zraniliśmy kogoś w relacji. Że być może ktoś przez nas teraz boi się wejść już z kimś innym w relację, bo my tak go poraniliśmy. Panie, przepraszamy Cię za to. Wynagrodź i błogosław te osoby, które poraniliśmy w relacjach. Duchu Święty, chcemy podjąć jakąś konkretną, codzienną modlitwę, jakieś umartwienie, aby wynagrodzić tym osobom to, żeśmy tak poranili je swoją własną pychą, egoizmem, lenistwem, krzykiem, przekleństwem. I oddajemy Tobie, Maryjo, całą tą modlitwę, naszą przyszłość całkowicie ukrywamy w Twoim sercu. Ty najpiękniej znasz zamiary Boga względem nas. Weź nas za rękę i nawet jeśli będziemy chcieli się wyrywać, nie puszczaj nas. Mamy jedno życie i od decyzji życiowych zależy nasze szczęście. Nie tylko tutaj na ziemi, ale szczęście wieczne. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.